Nagranie pobrano z serwisu www.misja-bisk.org.
Drodzy bracia i siostry, wiara w człowieka rodzi się tak naprawdę z odpowiedzi, którą daje Panu Bogu na to pytanie. Kimże Ty jesteś, Panie Jezu? Dla wielu z nas, drodzy bracia i siostry, jest On Bogiem działającym, żyjącym. Jest Panem naszego serca, jak to tak pięknie często się określa w ruchach razowych czy jakichś innych. Jest Bogiem, który ma swój tron w naszym sercu. A dla innych ludzi jest ideolem. Tylko że te idole, które są na plakatach, na naszych ulicach, oni szybko się kończą. A Jezus jest nieustannie na pierwszym miejscu od 2000 lat. Dla niektórych jest legendą, którą warto co jakiś czas odnawiać, przedstawiać w różnym świetle. Tak wiele pojawia się książek, gdzie Jezusa się przedstawia jako człowieka z krwi i kości, grzeszącego, błudzącego, bo można na tym zrobić sensację, odziera się go z szacunku, tak jak Scorsese filmem Ostatnie kuszenie Chrystusa. Dla jeszcze innych jest mitem historycznym. 16 tom Encyklopedii Rosyjskiej mówi o Chrystusie, który został wymyślony przez chrześcijan, a Jego wcale nie było. A w nas, drodzy bracia i siostry, jest bardzo ważne i dla nas jest to bardzo ważne, byśmy potrafili odpowiedzieć, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Bo od tego wynika potem konsekwencje postępowania człowieka, wynikają konsekwencje postępowania. Jeśli Jezus jest istotnie Bogiem, to czymś naturalnym jest posłuszeństwo wobec Niego, zawierzenie Jemu i postępowanie tak, jak się Bogu podoba. Jeśli jest tylko idolem, to jest na krótki czas, można zapomnieć o Nim wtedy, kiedy się nie chce, podporządkować prawu, Jego miłości. Jeśli jest tylko mitem, to możemy go zastąpić czymś zupełnie innym. W pierwszym czytaniu dzisiaj jest mowa o tym, jak to Mojżesz sporządził węża na pustyni, a każdy, kto spojrzał na tego węża, został uzdrowiony. Już nie mamy węża, mamy Chrystusa. Każdy, kto spojrzy na Niego z ufnością, zostanie uzdrowiony. Dlatego, drodzy bracia i siostry, nieustannie nam trzeba stawiać sobie pytanie. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kobieta została postawiana przed wyborem. Lekarz mówi, proszę Pani, nie ma żadnych szans na urodzenie dziecka, a Pani jest matką już dwojga, jest żoną. Jeżeli Pani chce, aby Pani dzieci miały matkę, to proszę usunąć to dziecko. I ta kobieta, opowiada, została postawiona przed trudnym dylematem. Ona sama mówi to tak. Byłam wstrząśnięta do głębi serca. Nie było mowy o usunięciu dziecka. Już wtedy czułam, o co chodzi. Czułam, że jest to próba mojego zawierzenia i mojej konsekwencji. Kilka miesięcy wcześniej podpisałam listę przeciwko ustawie dopuszczającej aborcję. Straszliwie bałam się o siebie, ale wiedziałam, że pragnę urodzić to dziecko. Przez cały czas oczekiwania na maleństwo bardzo cierpiałam. Rozpoczęła się trudna decyzja, ale decyzja, która była oparta na wierze, że Pan Bóg nawet i w takich beznadziejnych przypadkach może dopomóc. Żaden z lekarzy w Jeleniej Górze nie podjął się pilotowania tej ciąży. Została skierowana tutaj, do Wrocławia, do jednej z klinik. Jeden z lekarzy po długim namyśle powiedział, jeśli Pani jest człowiekiem wierzącym, to spróbujemy, ale nie daje żadnych szans. To był drugi miesiąc ciąży. W trzecim miesiącu badania wykazały, że szybko rośnie rak mięśniaki, ale dziecko rozwija się normalnie. Upłynął czwarty miesiąc i piąty i lekarze mówią, że na USG nie wykazuje żadnych anomalii. Mięśniak jednak rozwijał się coraz szybciej. Opływał przez całą, obchodził całą macicę i lekarz mówił, że jest niebezpieczeństwo przebicia przez macicę i dotarcia do dziecka albo zarażenia go, jeśli jest złośliwy. Wreszcie przychodzi szósty i siódmy miesiąc, a dziecko rozwijało się normalnie. I ta kobieta mówi, że przez cały czas z wielką ufnością spoglądała na krzyż w tej szpitalnej swojej sali i z wielką ufnością czekała na cud, który miał się wydarzyć. W tym czasie w Jeleniej Górze rozpoczyna się nieustanna modlitwa za nią, 24 godziny na dobę. Przynależy ona do wspólnoty domowego kościoła i ta wspólnota decyduje się wstawać w nocy, żeby otoczyć ją opieką modlitewną. Trwa to 24 na dobę przez 2 miesiące ostatniego okresu. Przychodzi 7. miesiąc, kiedy lekarz podejmuje się decyzji cesarskiego cięcia, rozpoczyna się operacja. Na świat przychodzi zdrowa Ania o pięknych niebieskich oczach i pszenicznych włosach, ważąca 2300, co w takich przypadkach było fenomenem. Zdrowa, nie wskazująca na nic, że jest czymś zarażona. Rozpoczyna się trudna operacja, trwa 11 godzin. Kiedy pani Anna Stamatyja zapytała się, co z niej usunięto, lekarz powiedział, to miało 15 kg, 30 na 60 cm i było przytwierdzone do jajnika. Kiedy lekarz po skończonej operacji ściąga fartuch, mówi do męża, ale proszę jeszcze się nie cieszyć, rak był złośliwy, mogą być przerzuty, zobaczymy. Upływa 1. miesiąc w ogromnym oczekiwaniu, w napięciu, przy nieustannej modlitwie i nie ma nic. Upływa 2. miesiąc i pani Anna Stamatyja powraca do parafii w Jeleniej Górze na Zabobrzu, żeby podziękować Panu Bogu przy ołtarzu za dar życia, człowieka, którego nie skreśliła w swoim życiu. Mówię to, drodzy bracia i siostry, słuchacze Radia Rodzina, właśnie dlatego, żeby pokazać, że nadzieja, którą człowiek pokłada w Panu Bogu, jest większa i silniejsza nawet wtedy, jeśli to się wydaje w naszych oczach, że jest niemożliwe. I drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś posiada w sobie nadzieję, to potrafi przejść takie trudne chwile. Można byłoby pójść na łatwiznę, uciec od tego, co czekało tę kobietę. Tym bardziej, że miała do tego prawo, miała rodzinę, którą trzeba się opiekować, była matką, żoną, ale zdecydowała się być matką do końca. Także dla tego dziecka, które tutaj niewinnie przyszło na świat i chciało go ujrzeć. Dla nas, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, nadzieja jest związana właśnie z tym, że Pan Bóg jest silniejszy i większy od tego, co nas spotyka. I jeśli człowiek jest wierzący i pełen nadziei, to nie znaczy, że go miną kłopoty, że go miną takie przykrości. Nie, ale to znaczy, że będzie miał siłę przejść przez te wszystkie trudności. Kiedy swoim parafianom tam w Rosji mówi o wierze, to wielu z nich przychodzi i pyta się, mówi, jak to jest? Ja chodzę do kaplicy już 4. miesiąc mimo mrozów, a tutaj mi renty nie wypłacają. Pan Bóg nie jest od rent. Ktoś tam się żali, że zamarza, bo nie dowieziono węgla. Pan Bóg nie jest od koksu, od węgla. On jest do tego, żeby to wszystko przejść, co jest trudne. I stąd, drodzy bracia i siostry, nadzieja jest wielką cnotą, która potrafi człowieka przenieść przez przeróżne trudności naszego życia. Potrafi patrzeć gdzieś dalej, w przyszłość. I ona dlatego uskrzydla nasze serca i naszą duszę. Kiedyś miałem taką rozmowę z dziewczyną, która jest sama lekarzem i pielęgnowała już w domu swojego ojca chorego na raka. I mówi, ksiądz, ja nigdy nie mogłam mu zabrać nadziei, że będzie jeszcze żył, że to się inaczej skończy, bo wiedziałam, że kiedy powiem mu, tato, już nie ma żadnych szans, to go zabiję, zabijając nadzieję w nim. A ja tak bardzo chciałem, żeby on był z nami. I ta nadzieja jego ciągle trzymała w uśmiechu i radości mimo bólu i cierpienia, które miał. Nadzieja, drodzy bracia i siostry, jest tym, co w człowieku nadaje jasność spojrzenia, uśmiech na twarzy. I to nie można powiedzieć tak, jak to się mówi w tym głupim przysłowiu, że ona jest nadzieją głupich. Ale jak to święty Paweł mówi, nadzieja zawieść nie może. Ta nadzieja pozwala nam patrzeć nie tylko tutaj na ziemię, ale na naszą przyszłość. Przecież my wierzymy nie w życie tutaj na ziemi, ale w życie przyszłe. I to nasze dzisiejsze życie jest tylko preludią do tego, co nas czeka tam, gdzie oko ani ucho nie widziało, ani nie słyszało, co Bóg przygotował swoim wierzącym. I to patrząc na wieczność, my żyjemy pełni wiary i przechodzimy z nadzieją w sercu właśnie ku temu, co nas czeka. Ta nadzieja też jest związana z tym, że prawo Boże, które przyjmujemy, człowiek ukocha i przyjmie je do serca jako swoje prawo, jako nienarzucone. I ta nadzieja powoduje, że człowiek nieustannie podsyca się płomieniem wiary, aby dojść kiedyś do wieczności. Zabić nadzieję w człowieku to zabić samego. Jeśli się na ulicy spotyka ludzi, którzy nie mają sensu życia, to co stracili? Właśnie nadzieję. W Rosji tak bardzo trudno mówić o tym, bo 50% sięga bezrobocie. W Polsce jest źle, ja wiem. W tym roku tak wiele osób, kiedy słuchałem, narzekało, że skończyła się dobra pasa, lobby, jest już trudniej. To prawda. Kiedy chodziłem do szpitala na hematologię, tutaj niedaleko, na początku Nawrońskiego, później tam dalej, to często, kiedy przychodził jakiś tam ból czy jakiś kłopot, to myślałem o tamtych dzieciach, że one bardziej cierpią niż to moje bóle, niż moje cierpienia. I tak samo, drodzy bracia i siostry, kiedy myślimy o swoich kłopotach, są ludzie w nas, wokół nas, którzy bardziej cierpią, bardziej to przeżywają. I w tym wszystkim jest konieczne, żeby człowiek był nośnikiem nadziei, był pełen nadziei, bo wtedy też pomaga żyć drugiemu człowiekowi. Zawsze w tym dniu robię krótszą taką naukę, żeby zostawić czas na swoją osobistą modlitwę, na swoje spotkanie z Panem Bogiem, żeby postawić sobie jeszcze raz to pytanie przed Panem. Co znajduje się w moim sercu? Jak żyję? Ku czemu zmierzam? Do czego prowadzi mnie ta moja nadzieja?
Nagranie pobrano z serwisu www.misja-bisk.org.